Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. A w tej części zdam Państwu relację, a właściwie to będzie taka dłuższa rozmowa z jurorami trzeciego turnieju kameralnego. Na tegoroczny konkurs, bo tak można nazwać ten turniej, zgłoszenia przysłało blisko 70 zespołów kameralnych w różnych konstelacjach. Wystąpiło 60 pary. No i przez 5 dni jury, za moment przedstawimy Państwu skład tego jury, oceniało występy właśnie tych kameralistów.
To były właściwie koncerty, którym przysłuchiwało się bardzo szacowne, świetnie znające się i wybitne grono profesorskie. Grono, które doskonale wie, co to jest muzyka kameralna i jak muzyk kameralny powinien grać i kiedy ta muzyka jest rzeczywiście warta nagrodzenia. Kilka dni, tak jak mówiłaś, koncertowych, ale dla jury bardzo pracowitych. No i jak Państwo za chwilę usłyszą w dyskusji, którą nagrałyśmy z jurorami, same superlatywy o trzecim już turnieju kameralnym organizowanym przez profesora Pawła Rodzińskiego z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Tak więc o tegorocznym turnieju kameralnym mówić będą profesor Paweł Radziński,
Bartosz Bryła,
Wiesław Kwaśny,
Krystyna Makowska-Ławrynowicz,
Jerzy Tosik-Warszawiak,
Andrzej Gębski
i Jadwiga Kotnowska. Powiedzmy, że w składzie jury jeszcze były dwie panie związane z Bydgoską Akademią Muzyczną, profesor Maria Murawska
i profesor Renata Marzec.
Po wysłuchaniu ponad 60 zespołów kameralnych, no można powiedzieć, że chyba kameralistyka no w tej chwili wraca do łask, a w każdym razie cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych muzyków.
Tak, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zszokowana wręcz, tak muszę powiedzieć, polepszającym się poziomem kameralistyki z roku na rok. Uczestniczę w drugiej edycji tego wspaniałego turnieju i no, trzeba powiedzieć, że to, co było tak straszliwie, ta muzyka, która była kompletnie niedoceniona w naszym kraju, to właśnie mieliśmy dużo dyskusji na ten temat, zaczyna po prostu kwitnąć. To jest wspaniałe. To ja uważam, że to jest, w ogóle ten turniej jest wspaniałą promocją muzyki kameralnej w Polsce. Wielu z nas słyszało utwory, które wcześniej, nie wiem, czy w ogóle były wykonywane, na pewno w akademickich środowiskach nie, a poziom przygotowania tych zespołów jest naprawdę wspaniały. No to jest zasługa tej profesora Radzińskiego, który powołał, który tyle zrobił w tej dziedzinie, że no jest to na skalę polską i światową, uważam, wspaniała impreza.
Czy panowie profesorowie też są zadowoleni?
Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ tak jak już tu pani profesor Kotnowska powiedziała, poziom był bardzo wysoki i muszę powiedzieć, ja mam szczęście i zaszczyt być po raz trzeci, czyli od początku uczestniczę w turnieju i ten poziom z roku na rok jest coraz wyższy i coraz więcej zespołów przyjeżdża znakomicie przygotowanych, bo tak jak patrzyliśmy w nasze punktacje, to w zasadzie to były sporadyczne przypadki, gdzie zespoły dostały taką ocenę w okolicach dobrego, czyli generalnie zespoły zostały sklasyfikowane między ocenami minus 5, a 5 z plusem nawet. Także muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zaskoczony, usatysfakcjonowany bardzo wysokim poziomem, które wszystkie zespoły prezentowały.
Trudno cokolwiek dodać poza wielkimi oklaskami dla pana profesora Pawła Radzińskiego, który włożył nieprawdopodobny trud. Gigantyczny to jest wysiłek organizacyjny również, już nie mówiąc o artystycznym. Uporządkować to wszystko chronologicznie, jakoś poukładać. Właściwie my jesteśmy jurorami z różnych części Polski. No i bardzo serdecznie dziękujemy. Studenci mają okazję po prostu się pokazać i sprawdzić.
Mówimy o tym, że kameralistyka kwitnie. To znaczy, że musi być też jakieś chyba inne nastawienie w akademiach muzycznych, że nie kształcą państwo tylko solistów, ale również kładą nacisk na to, żeby ludzie grali w zespołach kameralnych, żeby byli troszkę bardziej elastyczni, delikatnie mówiąc, nie oczekiwali, że będą tylko gwiazdami estrad filharmonicznych na całym świecie.
No ja muszę powiedzieć, bo akurat tak się składa, że jestem kierownikiem Katedry Kameralistyki w Krakowie od ostatnich 4 lat i każdego roku rośnie nam liczba zespołów kameralnych. Mieliśmy taki rok rekordowy, gdzie wspólnie z nauką akompaniamentu przesłuchaliśmy w jednym semestrze 96 zespołów. W tej chwili jest trochę mniej, ale renoma tego turnieju jest tak duża w tej chwili w Polsce, że w zasadzie już od początku roku akademickiego studenci myślą o przygotowaniu się do niego jak najlepszym i wybierają odpowiedni program. I po sesji zimowej po prostu tutaj przyjeżdżają. Mieliśmy reprezentację chyba 5 czy 6 zespołów z Krakowa i tak już jest co roku. Także kameralistyka rzeczywiście rośnie na uczelniach. Studenci zdają sobie z tego sprawę, że karierę solową być może 1-2% z nich będzie kontynuowało, a reszta będzie kameralistami lub akompaniatorami i dlatego wielką wagę przykładają do tego przedmiotu.
Ja bym tutaj nie do końca zgodził się z tą tezą, którą pani zasugerowała, że uczelnie zmieniły podejście. Mi się wydaje, że to studenci zmienili podejście do samych siebie i troszkę to zostało wzmożone przez zarówno rynek pracy, jak i ich zmiany mentalne. Tak mi się wydaje. Przeglądając, nie wiem, szeroką panoramę imprez tego typu w Polsce, czyli konkursów czy festiwali kameralnych, to turniej kameralny w Bydgoszczy z całą pewnością, ja tu jestem pierwszy raz jako juror, ale z całą pewnością należy do imprezy największej obecnie. Poza pomniejszymi, czy to konkursem łódzkim tylko dla studentów, to właściwie nie ma imprezy o tak dużym znaczeniu i tak dużej zarówno rozpiętości przedziału wiekowego uczestników, bo mieliśmy tutaj uczniów w wieku lat 10, prawda, po turniej mistrzów, gdzie grali już artyści po studiach, także już sprawdzeni, przynajmniej względem samych siebie. I to zainteresowanie kameralistyką można zaobserwować, właściwie ja to obserwuję w Uczelni Warszawskiej, w której pracuję, jest nie tylko jakimś nastawieniem na osiągnięcie sukcesu konkursowego, ale taką próbą spełnienia siebie w muzyce wspólnie z kolegami. I to jest chyba dobrym rozwiązaniem. Młodzież to wyczuwa jakby intuicyjnie, może i intelektualnie też do tego dorasta, że obecne czasy wymagają właśnie takiego podejścia. Podejścia muzykowania zespołowego. A taka impreza jak ta, w której tutaj dzisiaj się spotykamy, ich w tym utwierdza i im w tym po prostu pomaga.
Czyli można powiedzieć, że właściwie ci młodzi ludzie, młodzi instrumentaliści myślą o swojej przyszłości i być może to jest też w niektórych przypadkach jedyna możliwość, ażeby zaistnieć właśnie w zespołach kameralnych, czy nie? Czy nie należy tak myśleć?
No ja myślę, że to jest właśnie tak, że na tych młodych ludziach życie wymusiło takie troszeczkę praktyczne myślenie, że no niewielu z nich prawdopodobnie zrobi karierę solową, która wymaga po prostu sukcesów solistycznych w wieku parunastu lat już w tej chwili, prawda, jak widzimy. I to jest bardzo inteligentne z ich strony, że uświadomili sobie, że jeśli chcą zaistnieć, prawda, no to zespół kameralny, formacja zespołu kameralnego jest najbardziej realistyczna. A poza tym, no właśnie jest to rewelacyjna szansa na spełnienie się artystyczne w tym wieku, prawda, w takiej bliskiej współpracy codziennej ze swoimi kolegami, więc to jest jeszcze też czynnik na fantastyczne spędzanie czasu. To jest też wielka, wielka frajda, ale właśnie ta jakaś skończona, powiedzmy sobie, skończona całość, osiągnięcie takiej całości kameralnej jest, powiedzmy sobie, może bardziej satysfakcjonujące niż nieraz granie ze średniej jakości orkiestrą, prawda? Jeśli możemy porównać na przykład no niektóre koncerty, no nie zawsze trafiają nam się koncerty z najlepszymi orkiestrami. Wtedy jest to jakiś tam czynnik przypadku. I wtedy rzeczywiście zespół, który stale gra ze sobą, no osiągnie lepszy rezultat, prawda, niż powiedzmy sobie w tej ilości koncertów solistycznych, że się trafią koncerty. I na pewno często każdemu z nas się takie trafiły, prawda. I wtedy nie mamy na to wpływu, a tutaj mamy wpływ. I wydaje mi się, że ci młodzi ludzie już zaczynają to jakoś tak chyba przeczuwać. To jest bardzo dobry znak.
A czy możemy trochę powiedzieć, jakie to są zespoły kameralne, w jakich konstrukcjach się i korelacjach układają młodzi ludzie?
Tu zespoły były bardzo różne, począwszy na przykład od 4 puzonów, a kończywszy na kwintecie fortepianowym. 4 puzony, 4 klarnety, 4 saksofony, sekstet smyczkowy, akordeony,
gitara.
Tak, tutaj było po prostu szerokie spektrum. Fortepian, kontrabas, tutaj no, trudno powiedzieć, czego nie było.
2 perkusje, 2 fortepiany na przykład. Tak.
No ale to też łatwo ocenia się i wyłania tych najlepszych. Chyba nie ma takiego problemu.
Nie ma problemu, tak jak profesor tu powiedział. Muzyka jest jedna, albo zła, albo dobra. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, uważam, że radość wspólnego muzykowania jest największą radością wartością, przynajmniej w moim przypadku, na estradzie. Jeżeli może to być właśnie zespół, obojętne czy to jest duet, czy to jest trio. Całe życie, zwłaszcza pianiści, bo ja jestem właśnie pianistką, grają właściwie sami. Są osamotnieni na tej estradzie i w moim przypadku na przykład było to wielkim szczęściem, kiedy mogłam grać w zespole.
Czy zauważają Państwo to też, że nieraz instrumentaliści, którzy może właśnie nie osiągają aż takiego sukcesu, są świetnymi instrumentalistami, ale być może czegoś im nawet w psychice brakuje, odnajdują się właśnie w tej grze kameralnej?
Myślę, że to jest jakiś powód, oczywiście, jeżeli ktoś się źle czuje na estradzie sam, albo też nie jest wystarczająco utalentowany, żeby prowadzić karierę solową, to sama natura mu podpowiada, że może powinien się skierować w stronę kameralistyki, ale oczywiście też są wspaniali instrumentaliści, którzy chcą i może mogliby prowadzić karierę solową, chcą grać kameralistykę, no bo to jest naprawdę bardzo piękne. Natomiast to, o co mi się wydaje, trzeba walczyć we wszystkich akademiach, to to, żeby zespoły, które powstają, potrafiły ze sobą być przez parę lat. Bo dopiero wtedy, tak na dobrą sprawę, one osiągają odpowiedni poziom i czasami to zostaje na przykład na całe życie. Bo, no, że podam swój przykład z dwoma przyjaciółmi, z którymi studiowaliśmy razem w Krakowie przed wielu, wielu laty. Później przez 20 lat graliśmy w trio, mimo że mieszkaliśmy w trzech różnych krajach. Także to są przyjaźnie, które trwają przez bardzo długi czas. Jeżeli to jest przyjaźń muzyczna, to tym większą satysfakcję mają słuchacze.
Dodałbym jeszcze tutaj do słów profesora, że jeżeli właściwie poza nielicznymi solistami, wszyscy najwybitniejsi, mówiąc może nie najładniej, uprawiają kameralistykę, bo chociażby patrząc na skrzypków polskich, tych najwybitniejszych, wymieniając tutaj oczywiście nie wszystkich, ale tych tak z pierwszej linii, Konstanty Kulka, Krzysztof Jakowicz, Piotr Janowski, Bartłomiej Nizioł, oni wszyscy uprawiają na co dzień również kameralistykę. Można by nawet pokusić się o sformułowanie takiej tezy, że wybitnego solisty, który na co dzień również nie gra kameralnie, to właściwie trudno spotkać.
A pytanie, jak to zrobić, żeby tak było, jak pan profesor powiedział, a po drugie, jakie utwory wybierają? Czy ta paleta prezentacji muzycznej jest szersza? Bo to pytam też w kontekście słuchaczy, bo czasami melomani wolą pójść na duży koncert symfoniczny albo właśnie na nazwisko słynnego solisty, a jak mają w programie zespół kameralny, no to nie zawsze to dobrze tak aż mocno działa, jak ta duża propozycja symfoniczna.
Ja bym postawił pytanie, ile koncertów kameralnych odbywało się jeszcze 20 lat temu w filharmoniach, ile odbywa się obecnie? Oczywiście, że można powiedzieć, że budżet, prawda, braki, mizeria finansowa powoduje to, że tych koncertów kameralnych jest coraz mniej albo nie ma ich wcale, bo filharmonik po prostu na takie koncerty często, na organizowanie takich koncertów po prostu nie stać. Ale publiczność bardzo dobrze ocenia i docenia koncerty kameralne. Ja gram kameralnie w zespole Kamerata Wistula od czasów studiów, czyli lat 20 i nie spotkałem się ze złym przyjęciem muzyki kameralnej. Zresztą sama geneza słowa muzyki kameralnej, czyli muzyki komnatowej, zamkowej w pałacach i dworach, ona przecież stąd się właśnie wywodzi, także ona jakby w swoim założeniu ma dostarczać tym ludziom przyjemności.
Kameralistyka przede wszystkim potrzebuje więcej wsparcia medialnego. Tutaj rzeczywiście pani poruszyła taki bardzo gorący temat. No rzeczywiście od zawsze tak było w Polsce, że jeśli jest koncert solistyczny, czy nie wiem, opera, operetka, prawda, to zawsze ta frekwencja będzie większa, sprzedaż biletów będzie większa, ale z tego prostego powodu, że jest, od zawsze była ta promocja. Natomiast muzyki kameralnej tak naprawdę nikt w Polsce nie promuje. Ja nie wiem, może jestem w błędzie, wyprowadźcie mnie Państwo z błędu, ale w telewizji no, w ogóle nie ma mowy, w ogóle nie ma mowy o jakieś wybrane nazwiska, prawda, solistów i to często wokalistów, prawda, no bo to zawsze wokalista będzie miał większą publiczność. Natomiast jeśli chodzi o wielką kameralistykę, u nas się w ogóle o tym nie mówi, u nas nie uznaje się tego jako wartość, prawda, więc to musimy zmienić, ale to już chyba należy to do takie wyzwanie do władz, prawda, ktoś musi się tym zająć i myślę, że może powinniśmy wpłynąć na to.
Ja dam taki przykład poznański, bo mój syn gra w kwartecie, który się nazywa Macore String Quartet i oni, młodzi ludzie, zorganizowali się, po prostu grają i od 7 lat organizują festiwal muzyki kwartetowej. Zapraszają kwartety z całego świata. Oczywiście, że są kłopoty finansowe, no bo trzeba zdobywać dotacje, bo to wszystko kosztuje, ale muszę powiedzieć, że z roku na rok jest coraz większe zainteresowanie i sale pękają w szwach. Po prostu na każdym koncercie. Także to jest też kwestia chyba organizacji, ale również obrotności, no bo w tej chwili pozyskać jakiekolwiek finanse jest bardzo... Tak, no bo jak się zaprasza artystów z najwyższej półki, no to ma się gwarancję tego, że publiczność na pewno na nich przyjdzie.
Panie profesorze, już na koniec, jest pan zadowolony raczej, tak, ze swojego turnieju?
Jak najbardziej tutaj dzięki kolegom profesorom z całej Polski właściwie możemy dokonać takiego przeglądu rocznego, co się wydarzyło. I obserwujemy zmianę jakościową kamerycy. To jest po prostu bardzo, bardzo ważne. Ja może tak przewrotnie odniosę się tutaj do tego, że kameralistyka musi być grana na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie. Wtedy ona, tak jak kolega profesor tutaj powiedział, przyciąga ludzi i są pełne sale. Jeżeli kameralistyka jest traktowana po macoszemu i spotka się pięciu muzyków i w pół godziny przygotują repertuar, no to efekt jest bardziej opłakany, aniżeli koncertu symfonicznego. To jest jednak dla nas muzyków takie zmierzenie się z prawdą o muzyce właściwie, z prawdą o jej istocie, jak gdyby zawartości. No ale dzięki tutaj pracy kolegów na co dzień w swoich akademiach i później przyjeżdżając tutaj dokonujemy takiej retrospekcji tego wszystkiego, czym dysponujemy, jak młodzież na to spogląda. To jest pozytywne.
To była relacja z tegorocznego trzeciego już turnieju kameralnego, który odbywał się przez 5 dni w Akademii Muzycznej przy ulicy Gdańskiej 20.
A teraz wracamy jeszcze do spotkania z profesorem Sabolczem Estenim, który był w Bydgoszczy i dał wykład, a także recital swojej muzyki, której podstawą jest improwizacja. I to też był temat zarówno wykładu, jak i idea przewodnia koncertu. Już się na naszej antenie z profesorem Sabolczem Estenim spotkaliśmy, ale teraz fragment, który jeszcze nie był prezentowany. Mówiliśmy z panem profesorem o tym, że w dzisiejszych czasach wszyscy dążą do tego, aby grać szybko, super czysto i perfekcyjnie. I nie zawsze chyba chodzi o to, żeby właśnie tylko tak grać, że chodzi jeszcze o coś więcej i ludzie na konkursach właśnie rywalizują tą szybkością, świetnością. Czy zdaniem pana profesora to jest najważniejsze? O tym rozmawialiśmy.
Nie ma szkoły muzycznej, artystycznej nawet, która by nie pracowała nad kształtowaniem swoich uczniów, absolwentów w kierunku wygrywania konkursów. Dlaczego? Ponieważ konkursy dawniej to były raczej turniej, tak nazywane w czasach Lista. Słynny turniej improwizatorski między Listem a Thalbergem, prawda? Rzekomo Bach z Händlem też i Mozart też z kimś i tak dalej, ale to byli turnieje, spotkania, raczej takie przyjacielskie, rzucanie pilki z jednej do drugiej strony. Nie były to traktowane jako konkursy, kto wygrywa, kto przegrywa. W każdym razie wielkim zainteresowaniem śledzono, jak te pilki lecą od jednej do drugiej bramki. Natomiast współczesne konkursy to głównie zaczynały się w XX wieku, o dziwo znowu wokół Edisona, prawda, i wokół mnożącej się pytoteki, czyli tych już wiodących instytucji muzycznych i korporacji muzycznych. Nie ma szkoły, który by nie edukował swoich uczniów w kierunku możliwych wygranych konkursów, ponieważ wygrany konkurs to jest sława, to będą celebryci, to będą sławni ludzie, którzy będą uwzględniani przez bogatych, coraz bogatszych sponsorów, grupy sponsorów, czy państwo, czy prywatne sponsorzy. No. Czyli dochodzi mi do dotowania tych szkół i funkcjonowania tych szkół w sensie już zupełnie przyziemnym, jak remonty, prawda, jak ogromne koszty budowy sal koncertowych, życia w ogóle szkoły. I w związku z tym wygrane konkursy to jest atrakcja, prawda? A więc jeśli szkoła nie dysponuje, nie ma na koncie takiej atrakcji, to nie jest dotowany, nie jest sponsorowany, jest biedny i albo zanika, albo będą nieznany i nic nieznaczący. Bo między szkołami też jest współzawodnictwo, niemalże konkurs, prawda? I to współzawodnictwo to dochodzi do ministerstw, do tych nadrzędnych instytucji, które też rozpatrują według tego, która szkoła jest numer jeden, która szkoła jest numer dwa i ostatni numer i tak dalej. Czyli współzawodnictwo w tej chwili staje się wręcz wymogiem powszechnym. Bez współzawodnictwa ani rusz. Nic nie można robić, bo to chodzi o finanse. I teraz tak, improwizacji obserwujemy podobne wymogi. Otóż Improwizacja, czyli mowa muzyczna. Niech to będzie tak szybka, jak tylko możliwe, albo tak szybka, jak do tej pory nikt nie mówił. I inna sprawa, że tak szybkich, karkolomnych tempach nikt nie rozumie tej mowy. Ale w każdym razie możemy podziwiać bliskotliwość i atletykę i wręcz kolejnego olimpijczyka, który tak gra, oczywiście jak w cyrku. No, więc te atletyczne i cyrkowe atrakcje, te bliskotki, ja to nazywam bliskotkami, zaczynają odgrywać już od początku XX wieku, od rozmnożenia się tych konkursów, dominującą rolę. To mnie niepokoi, coraz bardziej niepokoi, obserwując los różnych konkursów, wymogów na tych konkursach. Te konkursy są coraz trudniejsze, coraz bardziej są napakowane karkolomnymi wymogami. Wielokroć uczestnicy mają wielkie problemy, czy mogą podolać się w ogóle żądaniem jurorów, żeby przebić się do drugiego czy trzeciego etapu. W każdym razie w improwizacji obserwuję mi podobne bliskotki. Jakby dominującą rolę odgrywa właśnie, tak jak pani wspomniała poprzednio, szybkość i karkolomne atrakcje, nigdy dotąd niespotykane atrakcje albo rzadko spotykane atrakcje. To samo obserwuję w jazzie, to samo obserwuję w muzyce poważnej, nawet nawet w folklorze. Wielkim zainteresowaniem obserwuję i słucham te wydarzenia, festiwali folklorystycznych w różnych regionach i te medialnie lansowane utwory, które zyskają ogromną aprobatę, też dochodzą do mnie zjawiska dokładnie tego samego nurtu, czyli element nieprawdopodobnych, perfidnych wręcz manewrów, choćby włączenie grup albo wyłączenie grup instrumentalnych. Trochę niby idzie po góralsku, ale to nie jest zupełnie to. W niektórych próbach nawet wkracza już elektronika, technika cyfrowa. Ciekaw jestem, kiedy już na tych festiwalach folkowych nastąpi także multimedialna atrakcja i tak dalej, i tak dalej. W muzyce współczesnej podobne rzeczy, performance, happeningi, multimedialne, cyfrowe rzeczy, zaskoczenie, czyli zaskoczyć publiczność, kolejna atrakcja, zaskoczenie, prawda? Jakby twórcy albo projektodawcy zdali sobie sprawę z tego, że publiczność jest coraz bardziej zmęczona i znudzona tym wszystkim, tym kalejdoskopem milionów blisków co minutę i nie da się tego wytrzymać, a więc to tu wymyślić, prawda, żeby kolejny numer był jeszcze bardziej atrakcyjny niż do tej pory. I mnie to niepokoi, bardzo niepokoi, bo widzę, że jest to trend w ogóle w naszej kulturze, w życiu. I czuję mi się w związku z tym coraz bardziej jakby stłamszeni, jakby do kąta. My jako odbiorcy, który nie jesteśmy w stanie już odbierać rzekomo tylu bogactw, ile twórcy nam proponują. A więc którędy droga? Ja uważam, że pewnym wyjściem tej sytuacji może być powrót do szukania tej prawdy. Mówi się o muzyce także sztuka dźwięku, czy tylko. Otóż, żeby móc percepować dźwięk, uchwycić dźwięk, to potrzebne jest coś. Cisza. Brak tego dźwięku. I to jest ta prawda, która wręcz filozoficznie daje nam punkt wyjścia. Nie ma światła bez ciemności. Nie ma dobra bez zła. Nie ma pokoju bez wojny i vice versa. I tak dochodzimy już do ekstremalnych, najwyższych szczytów, prawda, które jest związane po prostu metafizyką w sztuce. A więc w edukacji ja stawiam właśnie na te elementarne, najprostsze dla każdego dziecka zjawiska. Kreujemy dźwięk z ciszy. Ja zawsze posługuję się taką metaforyczną, symbolicznym powiedzeniem, że dźwięk rodzi się z ciszy i do ciszy powraca. A więc jest najpierw rodzaj oddechu, rodzenie się dźwięku i zanik, albo topienie, albo śmierć tego dźwięku. To już ode mnie zależy, jak to interpretuję, a także jak ten dźwięk wykreuje, jak ten dźwięk się pojawia i znika. I ten oddech jest potrzebny tak samo jak dźwięk. Jeśli produkuje tylko dźwięki, w dodatku coraz szybciej, coraz bardziej oszalmającym tempie, to wtedy pojawia się duszność, palpitacje serca i w końcu pęknięcie w ogóle całej tak zwanej sztuki, prawda? Czyli potrzebna jest ta dramaturgia głęboko ludzka i bardzo naturalna, zrozumiała dla każdego człowieka, bo na tym polega istota sztuki, prawda? Było takie powiedzenie, które w obecnych czasach jest trochę wyśmiewane, staromodne, mianowicie, że twórca muzyki zmierza do tego, żeby wywołać refleksję i wzruszenie. Otóż słowo wzruszenie staje się w tej chwili absolutnie niemodne, śmieszne. Co to jest wzruszyć się? Mam wyciskać łzy? Nie, wzruszyć się. Sam fakt, że biorę oddech, wydaje sobie kilka dźwięków sensownych i ta metafora, ta symbolika elementarnej prawdy dociera do odbiorców i to wywołuje pewne wzruszenie, pewne skojarzenie, pewną poetykę, metaforę. I to jest niczym innym niż wzruszenie. No przecież to jest prawda. W związku z tym, dlaczego uciekamy w imię nowoczesności, prawda, od takich stwierdzeń?
Tak więc improwizacja, czyli mowa, czy też recytacja, to główne zagadnienia, które poruszał w swojej wypowiedzi również dla naszego radia profesor Szabolcs Eszteni. A teraz już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Mija dziś 257. rocznica śmierci Jerzego Fryderyka Händla, wielkiego, bardzo płodnego, uniwersalnego kompozytora, twórcy oper, kantat, oratoriów, utworów orkiestrowych, kameralnych, klawesynowych, pieśni, arii, tańców. Chyba nie ma nikogo, kto nie słyszał o jego oratorium Mesjasz, jego muzyce na wodzie czy muzyce ogni sztucznych. Händel żył 74 lata, a jego dzieła syntetyzujące styl włoski, niemiecki i angielski stanowią obok utworów Bacha szczytowe osiągnięcie baroku. Warto chyba przypomnieć różnorodność jego muzyki. Posłuchajmy na początek fragmentu uwertury do opery Händla Berenika, który stał się znany jako menuet z Bereniki i jest wykonywany często jako samodzielny utwór. Na organach gra Christopher Darnley.
Thank you.
menuet z Bereniki Händla. Jego kompozytor, który urodził się w tym samym roku co dwaj inni mistrzowie baroku, Jan Sebastian Bach i Domenico Scarlatti, musiał w młodości ukrywać swoje zamiłowanie do muzyki przed ojcem i długo sam po nocy ćwiczył na klawikordzie na strychu. W końcu jednak determinacja syna złamała upór rodzica, zaczął więc już za jego przyzwoleniem pobierać lekcje gry na instrumentach klawiszowych, lekcje kontrapunktu i kompozycji. Studia jednak podjął z prawa cywilnego na Uniwersytecie w Halle, przyjmując równocześnie stanowisko organisty w tamtejszej katedrze. Zaprzyjaźnił się też wówczas z mieszkającym w Lipsku Jerzym Filipem Telemanem, który wprowadził Händla w świat opery. To też już po roku kompozytor przeniósł się do Hamburga, miasta z teatrem operowym. Tam został skrzypkiem, a potem klawesynistą w operze i tam też udało mu się wystawić operę Almira, która odniosła ogromny sukces. My zaś posłuchajmy arii z trzeciego aktu innej, jedynej jego komicznej opery Xerxes w wykonaniu Piotra Kusiewicza.
Aspettatemi, aspettatemi, io trovo.
Z trzeciego aktu Xerxesa Händla śpiewał Piotr Kusiewicz. Po sukcesie pierwszej swej opery w Hamburgu młody kompozytor zaczął podróżować do Włoch. do Wenecji, Florencji, Rzymu, Neapolu. Dużo też komponował podczas pobytu w Italii, udoskonalił styl, poznał Corellego, Scarlattich, Albinoniego. Zaproszono go też do Anglii. W Londynie wystawił operę Rinaldo, która jak Almira w Niemczech odniosła sukces, przyczyniając się do wielkiej popularności opery jako gatunku w Anglii, gdzie wykonane zostały też jego kolejne dzieła. Z przerwą na krótki pobyt w Hannowerze w 1712 roku Händel osiadł na stałe w Londynie i niebawem zaczęto go uznawać za największego angielskiego kompozytora narodowego. Stał się też oficjalnym twórcą dworu z wysoką pensją, po jakimś czasie podwojoną i dodatkowo ze stanowiskiem nauczyciela królewskich dzieci. My zaś posłuchajmy teraz jego sarabandy na harfę w wykonaniu Małgorzaty Zalewskiej.
Thank you.
Małgorzata Zalewska grała sarabandę na harfę solo Jerzego Fryderyka Händla. W 1719 roku, gdy kompozytor miał 34 lata, pod patronatem króla założono Królewską Akademię Muzyczną, w której powierzono Händlowi stanowisko dyrygenta i obowiązek sprowadzenia z zagranicy największych włoskich śpiewaków. Kompozytor zaczął tworzyć wtedy swe najsłynniejsze opery. Zaczął też odbierać królewskie zaszczyty i specjalny przywilej chroniący jego prawa autorskie. Został też oficjalnie angielskim obywatelem. Jednak po śmierci Jerzego I nad Teatr Händla nadciągnęły czarne chmury, a Królewska Akademia Muzyczna zakończyła działalność. Powstała w Anglii opera żebracza, balladowa, będąca aktualną satyrą polityczną i próbą przeciwstawienia się wpływom muzyki włoskiej, reprezentowanej w Londynie właśnie przez Händla. Kompozytor postanowił więc założyć już na własny rachunek nową scenę operową, ale Prosperity się skończyła, mimo sukcesów jego nowego oratorium, przychylności następcy tronu i dużej aktywności kompozytorskiej Händla. A my posłuchajmy popularnego Larga z opery Xerxes w opracowaniu Ernesta Giraud i wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Willema Tauskiego. Wysłuchaliśmy Larga z opery Xerxes Jerzego Fryderyka Händla w opracowaniu Ernesta Giraud i w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Willema Tauskiego. Po niepowodzeniach kolejnych przedsięwzięć operowych, bankructwie, kłopotach zdrowotnych, kuracji w Akwizgranie w 1741 roku kompozytor zarzucił twórczość operową i skierował swoje główne wysiłki w stronę oratorium. Pierwszym był Saul, a rok później w Dublinie miała miejsce premiera oratorium Mesjasz. Wykonanie tego utworu w Londynie rok później początkowo nie wzbudziło entuzjazmu, ale już niebawem dzieło to zyskało niebywały status. Do dziś przy słynnym Alleluja każdy szanujący się Anglik wstaje z miejsca. Posłuchajmy go więc na zakończenie audycji w 257. rocznicę śmierci kompozytora w wykonaniu Angielskiej Orkiestry Narodowej i Chóru Świętej Cecylii.